Słuchasz podcastu Halo Radia. Wspieraj nas. Te audycje nie tworzą się same. To nasza codzienna praca na antenie jedynego radia w Polsce, które nie schlebia władzy ani opozycji, bo nie od tego są dziennikarze. www.haloradio.sos. Dziękujemy.
Na zegarach 5 minut po 15.
Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. Zaczynamy Halo Aktualności.
W kalendarzu 19 dzień lutego, dziś imieniny Arnolda, Beaty, Henryka, Jerzego, Konrada i Łucji. Wszystkiego najlepszego. Dziś także Dzień Nauki Polskiej. I warto pamiętać, że w 1807 roku na Starym Rynku odczytano dekret Napoleona Bonapartego o utworzeniu Księstwa Warszawskiego. Pytają Państwo, na którym Starym Rynku, bo tych rynków jest wiele. Na Starym Rynku w Bydgoszczy, proszę sobie wyobrazić. Tam właśnie odczytano ten dekret Napoleona Bonapartego o utworzeniu Księstwa Warszawskiego. Jesteśmy ciekawi, co przyniesie dzisiejszy dzień, który będziemy mogli dopisać w kalendarium.
To są Halo Aktualności,
na które zapraszają Agnieszka Jóźwik, która jest wydawczynią, Paweł, który realizuje, Mariusz Roko, skłaniam się nisko. Będziemy z Państwem do godziny 16.45, potem tradycyjnie już dezynfekujemy studio i wśród atrakcji dzisiejszego spotkania, no oczywiście o godzinie 16.30, cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń w wydaniu prowokatora, masażera umysłu, jak o sobie mówi, a także w wykonaniu gwiazdy rocka, czyli Krzysztof Skiba. Na antenie Halo Radia. A wcześniej poważniejsze tematy, choć nie mówię, że Krzysztof Skiba nie będzie mówił o rzeczach ważnych. Będzie mówił o rzeczach ważnych, tylko w charakterystyczny dla siebie sposób. Platforma Obywatelska zmienia zdanie o aborcji, a Polacy, większość chce legalnego zabiegu w trudnej sytuacji. 52% Polek i Polaków uważa, że prawo powinno zezwalać na aborcję, gdy kobieta jest w trudnej sytuacji osobistej. Uważają tak przede wszystkim młodzi oraz wyborcy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Tak wynika z sondażu Ipsos dla OKO.press, jeden z naszych tematów, które będą w Halo Aktualnościach. Najnowszy sondaż CBOS także będzie sondażowo, ale to później. Polki i Polacy ocenili politykę rządu. Badanie przeprowadzono zróżnicowanymi metodami. 44,3% osób odpytano metodą CAPI, 40% i tak dalej. Ważne jest to, że 43% osób nie poparło rządu Mateusza Morawieckiego. Czy to już jest trwały trend, czy to tylko takie wahnięcie? Wszak mówi się, że najważniejszy sondaż, który się odbywa, to jest ten, który ma miejsce przy urnie wyborczej, wtedy, kiedy głosujemy. Australia kontra Facebook, ciąg dalszy historii. Premier buduje globalną koalicję przeciw potentatowi. Walka z gigantami internetu w obronie praw autorskich, o tym pisze także dzisiejsza Rzeczpospolita. Google idzie na ugodę, Facebook idzie na wojnę. W czwartek rano Australijczycy obudzili się bez dostępu do informacji prasowych na Facebooku. W środku pandemii na popularnej platformie społecznościowej zniknęły także strony urzędów odpowiedzialnych za szczepienia na COVID-19. Choć dzień wcześniej minister skarbu Frydenberg rozmawiał z Zuckerbergiem, ruch Facebooka całkowicie zaskoczył Canberrę. Konsekwencje tej wojny Australia kontra Facebook, a także kto wyjdzie zwycięską ręką z tej całej konfrontacji, o tym też w dzisiejszych Halo Aktualnościach. Ale nie umyka naszej uwadze, nie umykają przygotowania do weekendu w górach. I tu odwiedzimy dwa różne miejsca na południu Polski, tak aby zobaczyć, ile osób już jest na miejscu, ile osób się szykuje, ile osób już stoi w korkach i czy jesteśmy przygotowani, czy będzie powtórka z tego, co widzieliśmy w zeszłym tygodniu. Mianowicie oblężenie, istne oblężenie Zakopanego i czekamy z niepokojem na konsekwencje tak bliskich, intensywnych kontaktów. Za 15-16 poruszymy także kwestię lądowania łazika na Marsie. Jak wielkie to jest doświadczenie, jak wielkie to jest wydarzenie i co z tego dla nas wynika. Mówi się o tym, że to, że my wyruszamy gdzieś tam daleko w kosmos, robimy tego rodzaju podboje, przenosi się na to, co mamy pod ręką w takim codziennym życiu. Mamy i teflonowe patelnie, i mamy stroje odpowiednie i wiele innych rzeczy, więc może jakieś korzyści z tego wynikają także dla nas. Tradycyjnie jesteśmy ciekawi Państwa opinii. Teraz @halo.radio i telefon 22 39 059 22, także media społecznościowe. Już za chwilę o sondażu dotyczącym aborcji, ale wcześniej zaproszenie na dzisiejszy wieczór o 19:00 Maria Peszek, która specjalnie w Halo Radio pragnie Państwa zaprosić na to spotkanie i pragnie Państwu coś pokazać. Maria Peszek specjalnie dla Państwa słuchających Halo Radio. Mario Peszek specjalnie dla Państwa dzisiaj o godzinie 19:00 będzie gościła na naszej antenie w programie Adama Byśka. Na zegarach kwadrans po 15:00 razem z nami pani Antonina Lewandowska, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, socjolożka specjalizująca się w badaniu seksualności. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy jest pani zaskoczona tym najnowszym sondażem, że 52% Polek i Polaków uważa, że prawo powinno zezwalać na aborcję, gdy kobieta jest w trudnej sytuacji osobistej?
Nie, nie mogę powiedzieć, żebym była zdziwiona. W badaniach już od jakiegoś czasu było widać tendencje proliberalizacyjne. No i oczywiście zarówno ogłoszenie wyroku, jak i jego publikacja później w Dzienniku Ustaw tylko, powiedzmy, nakręciły te tendencje, więc absolutnie nie jest to z mojej perspektywy zaskakujące.
Czy to, że ten sondaż pokazuje, że ponad połowa chce z nas, aby kobieta mogła dokonać aborcji, gdy jest w trudnej, osobistej sytuacji, nie pokazuje, że mimo wszystko to jest dosyć konserwatywna postawa?
Myślę, że to bardzo zależy. Proszę zauważyć, że trudna sytuacja życiowa jest różna w ocenie każdej osoby i między innymi dlatego ten wynik jest tak wysoki. To znaczy każdy respondent, każda respondentka mogli podstawić pod tę trudną sytuację życiową to, co dla nich powinno być dozwolone w prawie. Więc tak na dobrą sprawę to zależy od tego, co respondenci mieli na myśli, a tego się niestety nie dowiemy bez przeprowadzenia badań jakościowych.
A czy widać jakąś tendencję polegającą na tym, że wśród ludzi młodych jest większa skłonność do tego, aby rozszerzyć prawo do aborcji?
Tak, tak, zdecydowanie. To znaczy to właśnie najmłodsi Polacy i Polki są za liberalizacją prawa aborcyjnego. To widać głównie w grupie młodych kobiet. Młodzi mężczyźni są trochę bardziej konserwatywni, to zresztą też widać w badaniach elektoratów. Młode kobiety to zazwyczaj elektorat lewicy, młodzi mężczyźni dużo częściej wybierają partie konserwatywne typu Kukiz albo no oczywiście Konfederacja, więc myślę, że ta postawa młodych ludzi, którzy przecież najczęściej uczestniczyli w protestach po ogłoszeniu wyroku i po publikacji w Dzienniku Ustaw, to jest jakaś naturalna kolej rzeczy. Natomiast to, co jest ważne i myślę, że powinno wybrzmieć w tej dyskusji, to to, że rozwiązanie zaproponowane przez Koalicję Obywatelską już się w polskim prawie pojawiło. To była tak zwana czwarta przesłanka dodana do ustawy o planowaniu rodziny w 97 roku i również w 97 roku usunięta, która doprowadzała przerwanie ciąży ze względu na trudną sytuację społeczną lub ekonomiczną. Więc de facto dokładnie to samo i ta przesłanka została już uznana za niekonstytucyjną, więc nie bardzo wiem, w jaki sposób koalicja wyobraża sobie wprowadzenie tego rozwiązania.
To pytanie w sondażu, o którym rozmawiamy, zostało zadane w taki sposób, że można powiedzieć, że ten sondaż nie jest reprezentatywny i on nie oddaje tak naprawdę nastrojów, bo to pytanie zostało zawarte tak. Pana, pani bliska znajoma chce przerwać ciążę z powodu ciężkich warunków życiowych lub trudnej sytuacji osobistej. Czy uważa pan, pani, że prawo powinno jej na to zezwalać czy zakazywać? No i krytycy mogą powiedzieć, no tak, no kiedy nie mówi się za siebie, tylko mówi się za innych, to jasne, niech sobie inni robią co chcą.
Jeżeli mówimy o pytaniach dotyczących, czy sondażach dotyczących aborcji w Polsce, to bardzo duże znaczenie ma zawsze właśnie formułowanie pytań. Zupełnie inne odpowiedzi mamy, jeżeli pytamy o podmiotowość kobiety, a jeżeli pytanie sugeruje podmiotowość płodu. Inaczej odpowiadamy, jeżeli odnosimy pytanie do konkretnej osoby, albo jeżeli stawiamy je abstrakcyjnie. Więc jeżeli chodzi o to konkretne sformułowanie, to myślę, że chodziło też trochę o spersonalizowanie doświadczenia, tego, żeby się odnosić nie do ogółu społeczeństwa, tylko wyobraź sobie, że twoja bliska osoba, ktoś, z kim jesteś związany emocjonalnie, czy związana emocjonalnie, to oczywiście rzutuje na percepcję zjawiska, ale z drugiej strony aborcja jest kwestią życiową, więc nie widzę powodu, żeby tego pytania tak nie formułować.
Antonina Lewandowska, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, socjolożka specjalizująca się w badaniu seksualności, jest Państwa i moją gościnią na antenie Halo Radia. Przysłuchiwałem się wczoraj dyskusji w Halo Komentarzach na antenie Halo Radia. Dyskusji mówiącej, z której wynikało, że to te zmiany w nastawieniu do prawa do aborcji i tak zachodzą paradoksalnie szybciej niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Podziela pani ten pogląd?
Myślę, że przynajmniej częściowo tak. Bardzo często formułowany był taki argument, że radykalizacja przekazu tylko zmniejszy poparcie dla zabiegu. Myślę, że nie zmniejsza, tylko trafia do tej, powiedzmy, uprzywilejowanej części społeczeństwa mieszkającej w większych miastach, z wyższym wykształceniem, więc ten dyskurs jak najbardziej spełnia swoją rolę i myślę, że też dlatego widzimy tak otwarty zwrot ku liberalizacji. Przecież zmniejszyło się poparcie dla kompromisu. Część osób, która kompromis popierała, po jego wycofaniu przerzuciła się na stronę pełnej liberalizacji. Więc ta, powiedzmy, migracja poparcia nie jest zaskakująca. Natomiast to, co mnie martwi, to kwestia poparcia osób z niższym wykształceniem, z mniejszych miejscowości. Tutaj myślę, że jest jeszcze spore pole do pracy i tutaj warto by było pracować nad konkretnym rodzajem dyskursu, który miałby większą szansę trafić właśnie z, powiedzmy, uczłowieczeniem zabiegu i wytłumaczeniem też na poziomie emocjonalnym i po prostu ludzkim, czym on jest i po co jest nam potrzebny.
Jeżeli ktokolwiek miał taką nadzieję i miał taką myśl, że może warto by rozpisać referendum, w której wszyscy by się określili, czy mają życzenie żyć w społeczeństwie tak zbudowanym na takich zasadach, czy może na innych, no to chyba już może zapomnieć o tym referendum, bo jeżeli ponad połowa opowiada się za przyznaniem takiego prawa do aborcji, to konserwatywny rząd za żadne skarby świata tego referendum teraz nie zrobi.
Na pewno byłoby to ryzykowne zagranie, tak, bo jest za duża szansa, że władza by przegrała. Jako socjolożka jestem w stanie zrozumieć ten postulat przeprowadzenia referendum. To jest bardzo spokojne, bardzo centrowe rozwiązanie, no bo można powiedzieć, większość zdecydowała. Natomiast i jako aktywistka, i jako kobieta po prostu uważam, że pomysł prowadzenia referendum na temat tego, czy możemy decydować o własnym ciele i o własnym życiu, jest absurdalny. Bo żaden inny zabieg medyczny nie był regulowany w taki sposób i próbujemy doprowadzić do sytuacji, w której aborcja staje się czymś odgórnie złym i wymagającym przyzwolenia społecznego, a tak nie jest.
Zwolennicy zaostrzenia prawa do aborcji, a w zasadzie pozbawienia kobiet prawa do aborcji, mówią, że to prawo demoralizuje społeczeństwa, że następuje destrukcja społeczeństw i upadek społeczeństw, upadek całych kultur. Gdy pani popatrzy na cały świat, potrafi pani podać przykład społeczeństw, które faktycznie zostały zdegenerowane i zniszczone przez fakt wprowadzenia do prawodawstwa prawa do aborcji?
Tak, zadaje pan bardzo tendencyjne pytanie. nie jestem w stanie wskazać takiego społeczeństwa, dlatego że uważam, że z natury rzeczy takie nie ma prawa istnieć. Jeżeli mówimy o istnieniu kultury, o istnieniu cywilizacji, o istnieniu wartości, którymi dane społeczeństwo się kieruje, to te wartości, jak świat światem, podlegają zmianie. To znaczy, może być tak, że zmieni się kształt funkcjonowania społecznego danej grupy, danego narodu, danego społeczeństwa, ale to nie oznacza degeneracji, to oznacza ewolucję. Więc czy postawy się zmieniały? Tak. Czy to oznacza koniec świata? Nie. Nie widziałam nigdy upadających rządów ze względu na to, że kobiety dostały pełnię praw dotyczących decydowania o samych sobie. Nie widziałam zamieszek, nie widziałam rozpadających się rodzin. Wręcz przeciwnie, aborcja jest zjawiskiem, które najczęściej przydarza się kobietom, które już dzieci mają i bardzo często decyzja o zrobieniu aborcji jest decyzją podyktowaną po prostu dobrem rodziny. Więc argument o nadchodzącej społecznej apokalipsie jest skrajnie chybiony na bardzo wielu różnych polach i zakłada istnienie uniwersalnego porządku świata, który po prostu nie ma szansy istnieć.
Dziś wieczorem na naszej antenie o 19:00 Maria Peszek, która popiera strajk kobiet i akurat będzie razem z nami wtedy, kiedy kobiety znowu po raz kolejny wyjdą na ulicę. Pani Antonino, pani też dziś będzie protestować?
Bardzo bym chciała, ale muszę powiedzieć, że te ostatnie tygodnie bardzo nas przemaglowały. W federacji non-stop prowadzimy interwencje, non-stop odbieramy telefony. Potrzebowałam chwili, żeby wyrwać się z miasta, więc chwilowo jestem poza Warszawą, pośrodku wsi pod lasem. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Natomiast tak, jak tylko wrócę do Warszawy, to będę i protestowała na ulicy i kontynuowała naszą pracę, dlatego że i Federa, i szereg innych organizacji, które zapewniają pomoc kobietom, w tej chwili są na pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna. To jest nasza podstawowa rola i nie zamierzamy z niej zrezygnować, mimo pogróżek, które dostajemy.
My też dostajemy takie pogróżki, a konkretnie Kuba Wątły, który 45 minut temu przesłał mi właśnie próbkę umiejętności. Tak to nazwijmy. Proszę nie mówić, gdzie znajduje się ta polana, dlatego że złaknieni wyjazdu weekendowego zjadą tłumnie i licznie do państwa. Antonina Lewandowska, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, socjolożka specjalizująca się w badaniu seksualności, gościła na naszej antenie. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie.
Dziękuję najmocniej. Do widzenia.
A my już za kilka chwil faktycznie przeniesiemy się tam, gdzie można spodziewać się dużej grupy turystów i gości, ku uciesze właścicieli. Bo będziemy w Bieszczadach, w osadzie podróżnika w Bieszczadach. Będziemy także, proszę Państwa, w ośrodku narciarskim Mareszka, położonym u stóp Magórskiego Parku Narodowego. A żeby nasze życie było jeszcze pełniejsze, to warto obcować z innymi czasami poglądami, nie zawsze z tymi, z którymi zawsze się zgadzamy. I tak oto na naszej antenie, na antenie Halo Radia felietony. O 18.50 felieton Sylwii Grzegorczyk-Abram, o 20.50 felieton jakże kochanego przez naszą władzę sędziego Igora Tulei, a o 22.50 felieton profesory Magdaleny Środy. Przenosimy się hen daleko, no dla części z Państwa, którzy słuchają blisko w miejscowości Choczew, to jest bardzo niedaleko. Pani Urszula Wałachowska, właścicielka osady podróżnika w Bieszczadach. Dzień dobry, Pani Urszula.
Dzień dobry.
Już na parkingu mnóstwo samochodów, wszystkie pokoje zajęte. Jak Państwo są przygotowani do weekendu?
No może jeszcze nie pełno, ale tak, zjeżdżają się, przygotowujemy się do przyjęcia jakby kolejnej fali turystów, więc jak najbardziej przygotowania idą pełną parą, tym bardziej, że u nas dosyć śnieżnie, więc trzeba przygotować dosyć dużo miejsc parkingowych.
No ja bardzo liczyłem na to, że będziemy mieli za Pani plecami okno i że przez to okno, póki jeszcze jest widno, zobaczymy cokolwiek. Jest Pani w pomieszczeniu bez okna, Pani Urszulo?
No, mam malutkie pomieszczenie, ale nie jestem po prostu w domu z synem malutkim, bo ma rok czasu, więc akurat ja jestem dzisiaj uziemiona.
Rozumiem. To może na koniec naszej rozmowy zechce nam pani po prostu pokazać kamerką, co dzieje się za oknem, tak żebyśmy poczuli klimat tego miejsca. Pani Urszulo, ruch pani Urszula teraz wykonuje.
Dobrze. Spróbujemy, myślę, że okna się uda otworzyć w końcu.
Pani Urszula, tak ale cieszę się, pani wędruje, ale cieszę uśmiech na pani twarzy, to znaczy to zupełnie trochę tak, jakby państwo po zdjęciu tych obostrzeń trochę odetchnęli.
Oczywiście, ja tylko pokażę, bo ja akurat jestem w domu i tak dalej, nie wiem, czy coś widać.
No widać, pięknie jest, fantastycznie. Jak ktoś jest odważny, to nawet nie musi schodzić na dół, tylko deska na nogi i przez małe okienko hyc i już tam widziałem, że można pojechać kawałek.
Tak, oczywiście, jak najbardziej. No wiem, postawiliśmy wszystko na jedną kartę i myślę, że śnieg nam jeszcze do tego dopomógł, także zima pełną parą, turystów mnóstwo i to jest chyba najlepsze w tym wszystkim teraz.
Ten poprzedni weekend można powiedzieć, że no, trudno powiedzieć, że był zachwycający finansowo, ale był na tyle udany, że zaczęli Państwo patrzeć przez różowe okulary w przyszłość?
Ja powiem tak, że teraz był lepszy niż ten.
O! Dlaczego?
Bo mieliśmy jeszcze więcej turystów.
Ale teraz powstrzymali się dlatego, że przestraszyli się tych ostrzeżeń, tak? Że jak za dużo w jednym miejscu, to potem może nastąpić kolejna fala.
Ja nie sądzę. No, trafi jednak, jeżeli ludzie wybierają się gdzieś i jadą do takiego obiektu jak my, który jest otwarty, to raczej ludzie zdają sobie z tego sprawę, że troszeczkę inaczej to wygląda w takich obiektach, że jednak ludzie poszukują takiej trochę wolności, odetchnięcia od wszystkiego.
Pani Urszula Wałachowska, Biuro Podróży Dzikie Bieszczady. Ja tu widzę organizację wycieczek po Bieszczadach. Przez taki śnieg i przy takiej pogodzie też można się wybrać z Państwem na wycieczkę?
Tak, jutro zaczynamy rano najpierw od morsowania. w Jeziorze Solińskim, a następnie jedziemy w góry, także cały dzień aktywnie. I turyści, którzy nocują w naszym obiekcie, mogą do nas zawsze dołączyć.
A to morsowanie to o której godzinie państwo zaczynają?
O godzinie 9 na cyplu w Poleńczyku.
No to się naszczo robi o 9?
No, o 9 tak już późno.
To przepraszam bardzo, bo jeżeli ktoś z państwa wybiera się do osady podróżnika w Bieszczadach, to może warto wiedzieć, o które państwo budzą wszystkich.
No bardzo wcześnie, jeszcze na wschód słońca, żeby się zahaczyć.
Czyli śniadanka o której?
Śniadanka mamy od godziny 8, natomiast jeżeli ktoś sobie życzy, jak najbardziej do śniadania można i od 7 rano sobie zjeść i wybrać się właśnie z nami, czy to na wycieczkę górską, czy to właśnie pomorsować. My jesteśmy otwarci bardzo i dzielimy się naszymi pomysłami z turystami, którzy dołączają do nas po prostu podczas nocowania u nas.
Jest miejsce, żeby pozjeżdżać na desce albo na nartach?
Tak, w okolicy są otwarte, no teraz już są wszędzie otwarte wyciągi, natomiast mamy najbliższego wyciągu niecałe 7 kilometrów, do niektórych troszeczkę dalej, około 15-20, ale jeździ po prostu szosować. I czy to na sankach, czy to na nartach. Nie ma
czy na biegóweczkach też.
Biegówki tak, no i u nas w Bieszczadach Modre są narty skiturowe. Natomiast to już jest wyższa półka jazdy i tutaj już ktoś musi naprawdę umieć jeździć na nartach.
Co to są narty skiturowe?
To jeździ się w terenie w takim kopnym puchu, zawsze się mówi, czyli wchodzi się na nartach, na przykład na szczyt górski i później zjeżdża się z tego szczytu na nartach.
Dzikim szlakiem, taka... nie żadną wyznaczoną trasą.
Tak, dzikim szlakiem, dokładnie tak.
No to faktycznie, no to nawet Schumacher próbował coś zrobić takiego, tylko po drodze coś poszło nie tak, bo uległ tragicznemu wypadkowi, więc trzeba uważać i trzeba się dobrze na tym znać. Był taki moment bardzo modny, turystyka covidowa, że w mniejszych miejscowościach ludzie zorientowali się, że są krótsze kolejki po szczepionki. Przyjeżdżają turyści tak, żeby zaszczepić się w piątek posiedzieć tak, sobota, niedziela, dojść do siebie i w poniedziałek wrócić, czy nie?
Coś mi przerwało.
Już powtarzam pytanie, czy modna jest u państwa turystyka covidowa? Czyli przyjeżdżają ludzie umawiając się na szczepionkę właśnie tam w państwa małej miejscowości, bo jest krótsza kolejka.
A nic mi o tym nie wiadomo.
A państwo już po szczepieniach, czy jeszcze nie?
No nie planujemy się zaszczepić.
A jak z jedzeniem? Bo była taka informacja, że nie można usiąść i spokojnie zjeść w restauracji. Jak państwo to rozwiązują?
Można usiąść i zjeść, jak najbardziej.
Proszę bardzo. A policja sanepid nie naprzykrza się państwu?
Działa wszystko.
A policja i sanepid nie naprzykrzają się państwu?
Powiem tak. Jest to na razie na etapach w miarę kulturalnych. Wbrew pozorom, więc dopóki... oni do nas kulturalnie się odnoszą, to my także akceptujemy. Także na razie nie mamy większego problemu.
Żadne kary nie zostały nałożone na państwa, jak rozumiem.
Nie, kary nie zostały nałożone. No nie czarujmy się, wykorzystujemy luki prawne, tak? Czyli my mamy ładne spotkania partii przedsiębiorców i możemy działać, tak? Wtedy może działać wszystko.
No to za chwilę państwo urosną naprawdę potężnej siły politycznej w Polsce.
Aż zgadza się.
Jak tak państwo połączą?
Każdy, no, kto do nas przyjeżdża, wypełnia deklarację i może się czuć jak w domu, śmiało, może usiąść przy stole, zjeść obiad, napić się kawy, napić się piwa. Także nie ma najmniejszego problemu.
A o polityce też państwo rozmawiają, czy starają się unikać tego tematu?
Po co człowiek ma się denerwować? Ja zawsze mówię tak. I tak ona nas otacza z każdej strony. Więc tutaj przyjeżdżamy, to raczej szukamy takiego resetu, odskoczni od tego wszystkiego, żeby się po prostu wyszumieć, wybawić.
Nie byłbym sobą i państwo też pewnie są ciekawi, choć bez nadmiernego wścibstwa, jak synek się chowa.
A bardzo dobrze, bardzo dobrze. Już ma ponad rok czasu. Wysłaliśmy go do żłobka, także jest dobrze. A tak to razem z nami tutaj przecież jest cały czas, jest z nami i przebywa na osadzie. W zeszłym roku już jako 6-miesięczny dzieciak był ze mną przez 2 miesiące na obozach kolonijnych. W tym roku też go czeka 2 miesiące kolonii, więc dobrze.
Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie. Niech humory dalej państwu dopisują i niech wszyscy wrócą i pojadą i wrócą szczęśliwie. Łańcuchy na opony jeszcze tylko tak na koniec zapytam, żeby dojechać do państwa, są potrzebne czy nie?
Powiem tak, przydadzą się. Może w zależności od opadów, natomiast warto je mieć, jeżeli chcemy się nawet wybrać gdzieś dalej, to warto je gdzieś rzucić do bagażnika.
A jeżeli państwo na przykład chcą pozostać dłużej, to proszę nie brać, bo gdy zasypię, to powiedzą państwo, no niestety nie możemy wrócić, bo nie mamy łańcuchów, musimy siedzieć razem z państwem dalej.
Do wiosny, nie ma problemu, będzie co robić.
Pani Urszula Wałachowska, właścicielka osady podróżnika w Bieszczadach, a także Biuro Podróży Dzikie Bieszczady. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Na zegarach za 20 minut 16 wyruszymy za chwilę w daleką podróż, bo skupimy się na wczorajszym lądowaniu Łazika na Marsie.
Halo Radio. Mówi wszystko.
Na zegarach za kwadrans 16 będziemy jeszcze rozmawiali o najnowszym sondażu CBOS. Jak Polki i Polacy ocenili politykę rządu? Będzie razem z nami niebawem Krzysztof Skiba. Porozmawiamy również o konflikcie Australia kontra Facebook, ale teraz ruszamy daleko w świat. Pani Justyna Pelc, liderka grupy InSpace, zajmującej się projektami związanymi z inżynierią kosmiczną. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Łazik wylądował na Marsie. I co z tego?
Myślę, że jest to całkiem sporo osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że ostatniego robota, którego tam wysłaliśmy, to wysłaliśmy prawie 10 lat temu, więc jak na to, że chcemy tego Marsa dalej eksplorować i powiedziałabym wręcz zasiedlać, to myślę, że bardzo dobrze, że przyspieszyliśmy trochę nasze tempo.
To, że chcemy eksplorować i chcemy poznawać, to brzmi tak bardzo górnolotnie, a niektórzy obawiają się, że to jest po prostu kolejny wyścig najpotężniejszych państw na świecie po to, co można na tym Marsie wykopać.
Myślę, że jeżeli chodzi akurat o górnictwo kosmiczne, to pozyskiwanie surowców z Marsa nie byłoby tak intratne jak na przykład Księżyc, który po pierwsze jest bliżej, albo asteroidy, które mają więcej takich, powiedziałbym, więcej wartych pierwiastków. Więc myślę, że Mars akurat nie jest w tym kierunku rozważany, ale przez to, że jest bardzo podobny do Ziemi, to bardziej szukamy tam śladów życia.
A czy to jest dobre miejsce do tego, żeby zrobić sobie z Marsa bazę wypadową do dalszej kolonizacji kosmosu?
Myślę, że jest to najlepsze możliwe miejsce, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę, że jakby wszystkie nasze planety w naszym Układzie Słonecznym dzielą znaczące odległości. Typu na takiego Marsa lecielibyśmy przynajmniej pół roku. Nieco bliżej mamy na Wenus, no ale jeżeli chodzi o Wenus, to ciężko byłoby mieszkać na planecie, na której na powierzchni Ziemi jest 400 stopni, a w powietrzu nosi się kwas siarkowy. Więc z dwojga złego Mars wydaje się być całkiem przyjemnym miejscem. Co prawda jest tam trochę zimno, bo temperatury dochodzą do minus 100 stopni, ale to też nie są takie temperatury, z którymi na Ziemi nie potrafilibyśmy sobie poradzić. Problemem jest oczywiście bardzo rzadka atmosfera i niskie ciśnienie, no ale w tym celu moglibyśmy zbudować takie habitaty, czyli zamknięte bazy, w środku których te warunki byłyby już bardziej sprzyjające człowiekowi.
Ciśnienie to wystarczy tam sprowadzić polityków, to zaraz nam podniosą. To akurat jest najmniejszy problem. Ale słyszałem dzisiejszą opinię w poranku Halo Radia. Opinię mówiącą, po co tak naprawdę podbój kosmosu i jakie korzyści w takim codziennym życiu wyciągamy z faktu, że ruszamy tam daleko, choć tu blisko mamy nierozwiązane problemy.
Jeżeli chodzi o samą eksplorację kosmosu, to zawdzięczamy jej bardzo dużo. Chociażby to, że możemy teraz ze sobą rozmawiać, zawdzięczamy telefonii komórkowej, a przecież łączymy się przez satelity, wykorzystujemy je też do nawigacji. To są wszystko rzeczy, które powstały w trakcie eksploracji kosmosu. Bardzo dużo różnego rodzaju technologii, czy używanych teraz w medycynie, czy nawet w takim codziennym życiu, czy właśnie w naszych telefonach, też powstały przy okazji podboju kosmosu, więc myślę, że są całkiem takie intratne i bardzo namacalne sukcesy i technologie związane z tym, że jednak w ten kosmos zaczęliśmy patrzeć. No a też warto patrzeć na to tak bardziej dalekosiężnie. Na przykład gdybyśmy chcieli pozyskiwać surowce w tym kosmosie, tych surowców, które mogłyby nas interesować, a które na przykład na Ziemi się kończą, też jest całkiem sporo. No a poza tym zawsze jeszcze ta chęć odkrywania i poznawania innych planet, bo trzeba też wziąć pod uwagę, że owszem, nie wiemy wszystkiego o naszej planecie, ale eksplorując inne planety, które są może już jakby, na których to życie było i już go nie ma, albo na których może to życie dopiero się rozwija, też bardzo dużo mogłoby nam powiedzieć o naszej własnej planecie i też trochę lepiej zrozumieć, jak powstało życie i skąd my się wzięliśmy.
Pani Justyna Pelc, liderka grupy InSpace, zajmująca się projektami związanymi z inżynierią kosmiczną, gości na naszej antenie w Halo Radio. Pani Justyno, ile osób jest zaangażowanych w taki projekt? Ja już nawet nie mówię o pieniądzach, ale ile osób jest zaangażowanych w taką misję, żeby Łazik wylądował na Marsie?
Myślę, że tutaj można by było mówić o tysiącu. Wczoraj podczas transmisji lądowania Artur Chmielewski, który pracuje w NASA, mówił, że tak w miarę bezpośrednio przy tym łaziku, który teraz wylądował na Marsie, pracowało 1000 osób, więc można powiedzieć, że to nie jest mały projekt i mimo, że jakby całą pieczę nad projektem sprawowała NASA, to jednak bardzo dużo krajów współpracuje przy tym, więc teraz co prawda dalej może taki lekki wyścig kosmiczny widzimy, ale jednak dużo większy nacisk jest kładziony na współpracę, ponieważ żeby dokonywać takich wielkich odkryć, no to trzeba jednak wyłożyć na to duże pieniądze i dużo technologii, której tak naprawdę żaden kraj sam sobie nie ma. Więc w dzisiejszych czasach jednak współpracujemy bardziej niż rywalizujemy.
Czy my jako Polska mieliśmy chociaż jakiś malutki udział w tym sukcesie?
Tak, polskie osprzętowanie, żebym tak powiedziała, brało udział w bardzo wielu misjach, w tym także w tej. Już nie pamiętam szczegółów, ale z tego co mi się wydaje, to właśnie chyba któreś narzędzie, które było na tym łaziku, zostało zaprojektowane przez jedną z warszawskich firm. Więc myślę, że jakby tak poszukać, to jako podwykonawcy mieliśmy wkład w bardzo wiele kosmicznych misji, więc jest dla nas nadzieja. Mam też taką wielką nadzieję, że w przyszłości zaczniemy ten wkład mieć jeszcze większy.
A co taki łazik oprócz tego, że łazi sobie po powierzchni, potrafi?
To jest już bardzo dużo, że potrafi po tej powierzchni chodzić, ale ta misja była wyjątkowa, myślę, z wielu względów, ale warto tutaj powiedzieć o obu. Po pierwsze, wraz z łazikiem poleciał też mały helikopter, taki mini dron ważący 2 kilogramy, który ma po pierwsze sprawdzić, czy w ogóle na Marsie bylibyśmy w stanie latać, ponieważ tak jak powiedziałam, na Marsie atmosfera jest bardzo, bardzo rzadka, jakby 100 razy bardziej rzadka niż na Ziemi, więc latanie jest bardzo trudne, ale gdyby okazało się, że jesteśmy w stanie tym helikopterem, tym takim dronohelikopterem wykonać próby z sukcesem, to otworzyłoby to zupełnie nowy rozdział na naszą eksplorację kosmosu, ponieważ taki latający dron jest mniejszy, przez to byłby tańszy, moglibyśmy wysłać go więcej i dowiedzieć się dużo, dużo więcej o powierzchni innych planet. Także dotarłby w takie miejsca, które dla łaźnika są niebezpieczne albo nieosiągalne. Drugą taką fajną technologią, która jest na tym łaziku, jest też MOXIE, czyli jakby generator tlenu. Chcemy po raz pierwszy na Marsie spróbować stworzyć tlen ze znajdującego się tam dwutlenku węgla, co byłoby bardzo przydatne przy dalszych misjach załogowych, żeby ten tlen jednak na miejscu produkować.
To bardzo ryzykowne takie zabawy z tlenem w nowym, nieznanym sobie miejscu, tak mi się wydaje. A czy taki łazik potrafi coś wykopać, pobrać próbkę, przeanalizować ją i wyniki przesłać tutaj do nas na Ziemię?
Ale rzeczywiście, ten łazik to jest już, można powiedzieć, takim wielkim mobilnym laboratorium, ponieważ tam jest bardzo dużo różnych zaawansowanych systemów. Są tam 23 kamery, jest bardzo dużo, na przykład na samym manipulatorze jest 7 instrumentów, które między innymi mają na przykład, którym jednym z nich jest zaawansowane wiertło, które ma pobrać próbki i potem szczelnie je zamknąć w fiolkach, ponieważ jest planowana druga misja, która te próbki miałaby zebrać i przywieźć z powrotem na Ziemię, więc po raz pierwszy moglibyśmy zbadać coś, co pobraliśmy sami na innej planecie.
To być może teraz dochodzimy do najważniejszego pytania, które powinienem zadać na samym początku, to znaczy jak duży jest ten łazik?
Myślę, że najlepiej było go porównać do takiego sporego auta, ponieważ łazik ma wymiary 3x3x2 metry i waży niecałą tonę. Więc takie porównanie do auta jest chyba najbardziej takie obrazkowe i najłatwiejsze do przyswojenia.
Ludzie mają skłonność do nadawania różnego rodzaju nazw takim czy samochodom pieszczotliwie. Łazik ma swoją pieszczotliwą nazwę?
Chyba Percy, z tego co widziałam, bardzo dużo do niego mówi, więc myślę, że tak, pewnie teraz, jak już skutecznie wylądował i tam działa, tych pieszczotliwych nazw nie się stawiać więcej.
A ma jakiś swój określony kolor? Nie było kłótni? Czy ma być różowy, czy ma być zielony, czy ma być czarny?
Nic mi o tym nie wiadomo. Myślę, że nie robiłoby to aż takiej dużej różnicy. Też trzeba wziąć pod uwagę, że na Marsie znajduje się jakby bardzo dużo drobnych cząsteczek, które unoszą się na przykład przy każdym ruchu w postaci pyłu i jakby ten łazik i tak zaraz będzie cały zakurzony.
No i kamery też pewnie i obiektywy trzeba będzie jakoś sprytnie czyścić. Pani Justyna Pelc, liderka grupy InSpace zajmującej się projektami związanymi z inżynierią kosmiczną, gościła na naszej antenie. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dla Państwa mam zabawę, pieszczotliwe imię, jakie Państwu przychodzi do głowy, dla łazika, który już wędruje sobie po powierzchni Marsa. Szczęśliwie wylądował. Teraz małpa.halo.radio, telefon 22 39 059 22. Lub media społecznościowe. Za kilka minut na naszej antenie Halo Wiadomości, potem prognoza pogody, a potem porozmawiamy o najnowszym sondażu CBOS-u. Jak Polki i Polacy ocenili politykę rządu. Na zegarach 4 minuty po 16.
Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. To są Halo Aktualności.
A to oznacza, że za 2 godziny i 45 minut na naszej antenie felieton Sylwii Grzegorczyk-Abram, o 20.50 felieton sędziego Igora Tulei, a o 22.50 felieton profesory Magdaleny Środy. W kalendarzu mamy 19 dzień lutego, imieniny cały czas Arnolda, Beaty, Henryka, Jerzego, Konrada oraz Łucji. Dziś Dzień Nauki Polskiej, a w roku 1987 Stany Zjednoczone zniosły sankcje gospodarcze wobec władz PRL nałożone po wprowadzeniu stanu wojennego.
Słuchacie Halo Aktualności.
Mariusz Oko, skłaniam się Państwu ponownie. Mamy jeszcze 40 minut Halo Aktualności. Czekamy na pojawienie się Krzysztofa Skiby z podsumowaniem wydarzeń mijającego tygodnia. A już teraz razem z nami pan dr Bartosz Rydliński, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW, współzałożyciel Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
Mamy najnowszy sondaż CBOS-u. Polki i Polacy ocenili politykę rządu. Oj, nie podoba się premier Morawiecki. 43% z nas nie poparło rządu Mateusza Morawieckiego.
Zgadza się. Dodatkowo jeszcze należy dodać, że ponad połowa ocenia rząd negatywnie. Jeżeli nałożymy badania CBOS, to zwróćmy uwagę, że CBOS to nietypowa sondażownia, bo sondażownia państwowa, więc z reguły no, w tych wynikach no, można odczuć prawda, taką no, zawsze popularność rządu większą niż w badaniach prywatnych firm. Jeżeli na to nałożymy jeszcze Kantar, który był jeszcze bardziej, no, można powiedzieć, krytyczny względem rządu, no to Mateusz Morawiecki i cała ekipa Dobrej Zmiany no, nie ma dobrego czasu. I oczywiście warto też wspomnieć, szanowni państwo, o ostatnich sondażach. Prawdą jest, że Prawo i Sprawiedliwość prowadzi w nich, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że gdyby wybory odbywały się dziś bądź jutro, to Prawo i Sprawiedliwość nie utrzyma władzy ani samodzielnie, ani z Konfederacją.
Trudno, żeby cokolwiek zmieniło się na scenie politycznej tylko i wyłącznie dlatego, że takie są wskazania w sondażach, ale może to jest taki psychologiczny bodziec i wiatr w żagle dla opozycji.
Może tak być, aczkolwiek pamiętajmy, że do wyborów jest jeszcze 30 miesięcy planowanych wyborów, bo może być też tak i też tak trochę różni posłowie z koalicji rządzącej mówią, że niewykluczone, że prędzej czy później Jarosław Kaczyński jednak zdecyduje się na rozpisanie wcześniejszych wyborów, bo jednak no, te oceny rządu nie są dla partii Jarosława Kaczyńskiego dobre. I dodatkowo należy wspomnieć, że jednak kwestia pandemii i pewnych no, błędów wizerunkowych ze strony szeroko pojętej ekipy Dobrej Zmiany będą jeszcze bardziej wpływać negatywnie na oceny rządu, jak i popularność partii politycznych. Pamiętamy niedawno minister Emilewicz, która prawda, była na nartach, kiedy stoki były pozamykane. No, teraz prezydent Rzeczypospolitej również szusuje, chyba zapominając, że wielu z nas ma teraz poważne problemy zdrowotne z COVID-19 i wielu z nas już niedawno pochowało swoich bliskich, sąsiadów, przyjaciół.
Szanowny panie doktorze, pan pamięta przecież ten obrazek, taki żart polegający na tym, że wszyscy szczusujemy na nartach wtedy, kiedy jeszcze nie mogliśmy, poprzez wybranych przez siebie przedstawicieli.
Może tak być, panie redaktorze, aczkolwiek nie chciałbym, żeby moi przedstawiciele w momencie, kiedy nie można szusować, wyręczają mnie w tym jakże zacnym sporcie.
Wspomniał pan o tym, że Jarosław Kaczyński może zdecydować się na przedterminowe wybory parlamentarne, ale przecież on sam się tak naprawdę wplątał w tę całą historię, dając bardzo dużo, bardzo wysokie miejsca na listach wyborczych ostatnio. No i koalicjanci urośli w siłę.
Tak, i ci koalicjanci spod takiej egidy Zbigniewa Ziobry i ostatnio Jarosława Gowidera po raz podnoszą swoje głowy. Na wieczorze wyborczym w 2019 roku triumfalnego Jarosława Kaczyńskiego zastąpi Jarosław Kaczyński zmartwiony. Zmartwiony nie dlatego, że nie wygrał wyborów tak jak chciał, tylko dlatego, że właśnie ci współkoalicjanci się politycznie upaśli. I Zbigniew Ziobro oczywiście już teraz prowadzi wielomiesięczną wojnę podjazdową z Mateuszem Morawieckim, którego przecież swego czasu nazywał Miękiszonem. Teraz Jarosław Kaczyński nie wiadomo dlaczego chciał dokonać wolty rękoma Adama Bielana w porozumieniu. Więc przypuszczam, że Jarosław Gowin może też tutaj pokazać, że jest bardziej zdeterminowany w tym, żeby uprzykrzyć życie Jarosławowi Kaczyńskiemu, tym bardziej, że już teraz zrobił. Zrobił to, kiedy przeniósł datę wyborów prezydenckich, torpedując projekt wyborów kopertowych, pocztowych, które bardzo dużo nas kosztowały, ale wtedy już pokazał, że w przeciwieństwie do Zbigniewa Ziobry, jeżeli mówi A, to i mówi też B.
Panie doktorze, dlaczego panowie Ziobro i Morawiecki tak bardzo się nie lubią wzajemnie?
Gdyż jeden i drugi walczy o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Plus Zbigniew Ziobro pewnie ma takie poczucie, że jest bardziej naturalnym reprezentantem tego środowiska. Zbigniew Ziobro również ostatnio chyba doszedł do wniosku, że musi być najbardziej wyrazisty z prawicowych polityków, gdyż Mateusz Morawiecki jego zdaniem jest zwyczajnie takim, można powiedzieć, politycznie noworyszem. Kiedyś doradzał Donaldowi Tuskowi, a teraz jest jego szefem. Natomiast Zbigniew Ziobro chyba nigdy nie wybaczył Jarosławowi Kaczyńskiemu i Lechowi Kaczyńskiemu tego, że nie wskazali go na swojego następcę. No i pamiętamy wszyscy te obrazki z piskliwym głosem Zbigniewa Ziobry, który mówił o tym, że jednak trzeba się porozumieć i iść wspólnie razem. No i to na pewno jeszcze rzutuje na to, jak Zbigniew Ziobro patrzy na swoją pozycję w Zjednoczonej Prawicy i tego, że zwyczajnie ma bardzo duże ambicje polityczne.
To może lepszym premierem niż Morawiecki byłby prezes Obajtek, niezwykle charyzmatyczny.
No to wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego było przez wielu odebrane właśnie jako taką formę pokazania wszystkim chyba w obozie Zjednoczonej Prawicy, że opinie Jarosława Kaczyńskiego o poszczególnych politykach mogą się bardzo szybko zmienić. Przecież też w mediach społecznościowych wielu zwraca uwagę na fizyczne podobieństwo między prezesem Obajtkiem a premierem Morawieckim, prawda, że ewentualna podmianka premiera przez wielu byłaby niedostrzeżona. Natomiast widzimy, że prezes Obajtek dzisiaj jest w szeroko pojętym świecie prawicowym uznawany za człowieka wolności, człowieka roku. Niedawno otrzymał na forum ekonomicznym nagrodę w Karpaczu / Krynicy. Więc widzimy, że tutaj również prezes Obajtek nie powiedział ostatniego słowa w polityce, aczkolwiek zwróćmy uwagę, że jest bardzo wstrzemięźliwy w komentarzach i sam był zaskoczony tą taką pochwałą publiczną ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Może w tym czymś można się dopatrywać swego rodzaju klucza, to znaczy, aby zostać premierem, najpierw należy być prezesem banku, prezesem dużej firmy, a dopiero później prezesem Rady Ministrów.
Może tak być, szczególnie, że Jarosławowi Kaczyńskiemu chyba w ogóle ludzie sukcesu z biznesu zwyczajnie imponują. Pamiętajmy, że Jarosław Kaczyński do słynnych nagrań Gazety Wyborczej kreował się na takiego, prawda, trochę poczciwego wujka, dziadka, prawda, który nie do końca wie, jak się robi biznesy. Ale właśnie może być tak, że dla Jarosława Kaczyńskiego to jednak ta kwestia biznesowa jest ważniejsza, prawda? Jeżeli ktoś sobie poradził w biznesie, no to sobie tym bardziej poradzi w polityce. No, ale być może również traktuje tych swoich sukcesorów właśnie jako osoby, które nie powinny być tak jak on wyłącznie w polityce, że jednak powinni mieć jego następcy taką odskocznię życie po byciu premierem bądź ministrem.
Kilku prezesów jeszcze zostało. Sprawdzimy, kto jest prezesem spółki Srebrna. Pan dr Bartosz Redliński, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW, współzałożyciel Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego, był Państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. Dziękuję serdecznie za rozmowę. A już za chwilę porozmawiamy o tym, jak to Australia walczy z Facebookiem, jak Facebook walczy z Australią. Wojna na całego. Ciekawe, kto wygra.
Halo Radio. Mówi wszystko.
Na zegarach 17 minut po 16 razem z nami pan Mirosław Usidus, autor, publicysta serwisu Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, internetoznawca. Panie Mirosławie, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Wojna, dobry Australia panie. Kontra Facebook. Kto będzie zwycięski w tej walce?
No ja mam nadzieję, że Australia, zwłaszcza, że ma coraz więcej sojuszników na świecie. Właśnie dzisiaj była informacja o tym, że Kanada chce wprowadzić podobne przepisy jak Australia i wcale się nie boi Facebooka, więc ja osobiście jako przeciwnik monopolii gigantów technologicznych jestem za Australią i jej kibicuję.
O co poszło, panie Mirosławie?
Poszło o pieniądze oczywiście, bo to jest taka trochę dłuższa historia związana z tym, że po prostu, mówiąc najkrócej, Google, bo dotyczy to też również Google'a i Facebook, przez długie lata w pojęciu i w mniemaniu mediów tradycyjnych coraz bardziej zabierały im przychody reklamowe. I media postanowiły i dzięki swoim sposobom nacisku wpłynęły na prawodawców właśnie w Australii, ale nie tylko, żeby ci prawodawcy uchwalili przepisy, które pozwolą im na to, żeby takie sieci właśnie jak Facebook, ale też Google płaciły im za treści, które są udostępniane na tych platformach. No i oczywiście ani Google, ani Facebook nie chciały się na to zgodzić. Tam oczywiście są pewne szczegóły dotyczące zasad tych płatności, ale generalnie dla Facebooka to jest rzecz, której no, widać to po zachowaniach, które on wykazuje, rzecz bardzo, bardzo ważna, żeby nie dopuścić do takiego precedensu, żeby inne kraje przypadkiem nie zechciały naśladować Australii.
Zazwyczaj w ekonomii jest tak, że jeżeli jakiś podmiot ma zapłacić za jakąś usługę więcej pieniędzy, to natychmiast przerzuca te koszty na pojedynczego odbiorcę. Czy tu istnieje takie ryzyko, że Facebook obciążony przez było nie było twórców pewnych treści, które później są publikowane przez Facebooka, zechce nas jako użytkowników Facebooka obarczyć tymi kosztami?
Nie sądzę, to znaczy na pewno nie wprost. Ja pamiętam jeszcze takie hasło powitalne na stronie Facebooka przed laty, ono chyba już zniknęło, ale coraz rzadziej zresztą Facebooka odwiedzam, więc po prostu nie zauważam tego. Tam było tak, że to zaloguj się, zarejestruj, to zawsze było darmowe i zawsze będzie darmowe. No więc zasadą i tajemnicą popularności Facebooka jest to, że jest za darmo. To jest oczywiście tylko pozór, bo my płacimy ogromną cenę za to, że korzystamy z Facebooka, z tego fajnego naszego Facebunia. Ale to jest dłuższa historia, nie wiem, czy mamy czas, bo to jest kwestia prywatności, kwestia ogromnych zasobów danych, które zostawiamy i Facebookowi, na których on zarabia, którymi handluje, które sprzedaje reklamodawcom, dzięki temu tak ogromne przychody reklamowe ma. No więc być może będzie próbował to zrobić na dziesiątki różnych sposobów, no ale na pewno nie w ten sposób, że bo to byłby chyba jego koniec, gdyby chciał pobierać opłaty za na przykład dostęp do Facebooka. Ale za jakieś usługi premium, to kto wie, różne rzeczy mogę sobie wyobrazić.
Pan Mirosław Usidus, autor, publicysta serwisu Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, internetoznawca, jest Państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. Ten komunikat, o którym Pan wspomniał, że zarejestruj się, zaloguj, to zawsze będzie darmowe. Ja odebrałem, że samo zalogowanie się i zarejestrowanie będzie zawsze darmowe. Ale są też takie plany dotyczące Facebooka, żeby go zmusić do tego, żeby on się podzielił, że to już jest za duże i to nie może tak dalej funkcjonować. To jest realne, żeby go zmusić do tego, żeby go pokawałkować?
Jest to realne, ale trudno wykonalne. To z kolei już jest rzecz, która nie dotyczy Australii, tylko ojczyzny Facebooka, czyli Stanów Zjednoczonych. Ogromna koalicja Stanów poszczególnych, bo Stany mają taki specyficzny system prawny, że tam ważne jest, żeby konkretne Stany wystąpiły z takimi roszczeniami i bodajże już chyba wszystkie Stany amerykańskie, o ile pamiętam, dołączyły się do tego wniosku, do tego procesu antymonopolowego przeciwko Facebookowi. Zresztą Google też ma takie podobne procesy. To szczegółami się trochę różni, ale generalnie rzeczywiście dąży to do podziału. W historii amerykańskiego prawa zdarzały się takie przypadki, że podzielono coś, co było zbyt wielkim na danym rynku monopolistą. Na przykład kiedyś podzielono potentata telefonicznego, operatora telekomunikacyjnego AT&T i podzielono na wiele takich lokalnych oddziałów, tak zwanych baby bells. No i też powstał taki ogólnoamerykański operator AT&T. Zrobiono to, ale to jest technicznie trudne. Argumentacja jest taka i jest moim zdaniem silna. To znaczy taka, że Facebook, to znaczy mówię o argumentacji ludzi, którzy są zwolennikami podziału Facebooka i w ogóle walki z monopolem Facebooka, że Facebook pozyskiwał na przykład Instagrama, a potem też WhatsAppa, komunikator, dlatego, nie dlatego, żeby rozwijać swój biznes, czy poszukując jakichś innowacji, tylko po to, żeby właśnie dusić innowacje. To znaczy pozyskiwać potencjał, kupować za ogromne pieniądze, bo to były olbrzymie miliardy dolarów, potencjalnie produkty, aplikacje, które mogłyby Facebookowi zagrozić. I po prostu to jest jak gdyby oś argumentacji przeciwników i prawników, którzy i tych stanów wszystkich i wszystkich ludzi, którzy chcą, dążą do podziału Facebooka, do utrącenia jego monopolistycznej roli, że po prostu to, co on robi, było w gruncie rzeczy działaniem antyinnowacyjnym. To w Stanach Zjednoczonych jest bardzo ważne. Dla nas może to brzmi trochę egzotycznie, ale to jest jak gdyby podstawa takiego myślenia o monopolu. To znaczy monopol jest właśnie, dlatego jest monopolem i dlatego jest szkodliwym monopolem, że utrąca innowacje i godzi w ten sposób jakość usług dla konsumentów. Tak bym to streścił. Nie jestem prawnikiem, a zwłaszcza nie specjalistą prawa amerykańskiego, ale myślę, że ten wywód jest logiczny i brzmi tak, jakby ma sens. I oczywiście też uważam, że należałoby to zrobić. Generalnie jestem zwolennikiem utrącenia potęgi Facebooka, ponieważ jego potęga jest niebezpieczna dla każdego z nas, z czego sobie nie zdajemy sprawy. Ale to jest szerszy temat i też chyba nie mamy czasu, żeby o tym rozmawiać. To warto może przy innej okazji też więcej o tym pomówić.
Mamy cały czas tego świata, panie Mirosławie, ale istotnie niech to będzie dobry punkt do przemyśleń i dobry punkt do rozważań, a jeżeli pan pozwoli, to antena Halo Radia zawsze jest dla pana otwarta i z przyjemnością będziemy pana gościli już niebawem.
Dziękuję. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, jakoś pomogło wyjaśnić tą całą sytuację z dalekiej Australii.
Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie. Pan Mirosław Usidus, autor, publicysta serwisu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, internetoznawca. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Do widzenia. Do usłyszenia.
Do usłyszenia już niebawem, bo za 2:35, 19:00 i wtedy na naszej antenie będzie gościła Maria Peszek. Akurat wieczorem tego dnia, kiedy kobiety po raz kolejny będą protestować na ulicach. Dziś po raz kolejny ogólnopolski strajk kobiet. I Maria Peszek specjalnie dla państwa i specjalnie dla Halo Radia przygotowała zaproszenie na to spotkanie dziś o godzinie 19:00.
Tu Halo Radio. Mówimy wszystko.
Jeśli państwo są ciekawi, a są państwo ciekawi, co jeszcze ma do powiedzenia Maria Peszek, a ma do powiedzenia naprawdę wiele ciekawych rzeczy, zapraszamy o godzinie 19:00 do programu audycji Adama Byćka. I państwu dziękujemy za to, że państwo nas wspierają. Panu Tomaszowi z Rzeszowa, pani Zenonie z Włocławka, pani Izabeli z Krzeszyc, panu Adamowi z Łodzi, panu Jackowi z Lublina, panu Józefowi z Łoszczowej. Na to zawsze znajdujemy czas. Panu Pawłowi z Gdańska, panu Hubertowi z Obornik koło Poznania i panu Bogdanowi z Gliwic. Nie zapominajcie o nas, proszę, tak jak my o was pamiętamy, zrzutka.pl/haloradio, bez żadnych prowizji. zrzutka.pl/haloradio. Na zegarach 2 minuty po 17:30 razem z nami Krzysztof Skiba. Halo, halo.
Halo, halo, jestem czujny, witam wszystkich słuchaczy Halo Radia. No i takie jak zawsze w piątek w Halo Radiu podsumowanie mijającego tygodnia. W Płocku chcą skazać na więzienie dwie kobiety, które rozlepiały portrety Matki Boskiej z tęczową aureolą. Jakiś ksiądz, tknięty wyraźną biedą umysłową, głosił podczas procesu, będąc świadkiem oskarżenia, że symbol tęczy jest obrzydliwy i rani uczucie religijne. No, skoro tęcza obraża, to kler połowę malarstwa sakralnego będzie musiał wycofać z kościołów, a urzędnicy z muzeów, na czele z sądem ostatecznym Hansa Memlinga, na którym kula ziemska pod stopami Jezusa owita jest w tęczę. no, stęczą, chcą się za tęczę chcą wsadzać, a za hitlerowskie gesty awansują. Hitler, widać, nie obraża. W mediach ukazuje się coraz więcej fotek pana Tomasza Greniucha, szefa, nowego szefa wrocławskiego IPN-u, który no, dzielnie na tych zdjęciach podnosi rączkę w wiadomym geście. No, ten antysemita i narodowiec przeprosił już na antenie radia za swoje błędy młodości. Media narodowe tyle się napracowały, dzielnie szukając nazistów. Z Tuska, Adamowicza, Dulkiewicz zrobili Niemców i fanów III Rzeszy. Ileż to było komputerowych przeróbek w necie, jak to dobrze działało na elektorat. Nielubiani przez PiS politycy w niemieckich mundurach byli hitem mediów prorządowych. Te wrzutki o dziadku z Wehrmachtu, te plotki o sprzedaniu Gdańska Angeli Merkel, te wyssane z brudnego palca historie o sympatiach nazistów. Ja nawet słyszałem kiedyś coś takiego, że dziadek Tuska był kochankiem Hitlera, takie opowieści. To cały ten zorganizowany hejt podbity fałszywym patriotyzmem rozlewał się po kraju niczym górska lawina. No tymczasem tropy miłośników autora Mein Kampf można znaleźć właśnie w okolicach PiS, w okolicach władzy. Parasol władzy roztoczony nad ekstremalnymi ugrupowaniami pozwala im całkowicie sprawnie funkcjonować. No, korzystają nie tylko z ochrony prawnej i łagodnego traktowania za swe chuligańskie wybryki, ale także są hojnie sponsorowani i dotowani. Zwykle jednak brunatna młodzież no, lekko zajeżdża Adolfem i na salony ich nie wpuszczano. Awans we Wrocławiu, w tym IPN-ie, całkowicie to zmienia. Jeżeli jest już dyrektor, no to teraz czekamy na pierwszego ministra. Sympatycy brunatnej siły przydadzą się Jarkowi, no bo zwykli wykonywać rozkazy. A teraz taki mały dowcip. Jaka jest różnica między Hansem Klossem a Tomaszem Greniuchem? Kloss udawał hitlerowca. Mamy teraz tak dużo na temat filmu będzie. No, najnowsze badania wykazują, że po raz pierwszy od wielu lat wśród młodzieży dominują poglądy lewicowe. Do tej pory młodymi umysłami władała prawica, ale najwyraźniej to już przeszłość. Komentując ten fakt na antenie Polsat News, poseł prawicy, pan Kamil Bortniczuk, szybko znalazł winnego. Jego zdaniem to wina Netflixa, który często produkuje filmy o problemach i rozterkach środowisk LGBT. No, wynika z tego, że patriotyczne filmy o bohaterach i telewizyjne Akademie ku czci żołnierzy wyklętych przegrały z filmami o lesbijkach i gejach. No, a mnie się naiwnie wydawało, że kino amerykańskie zniszczyło miłość polskiej młodzieży do prawicy. I to nie to kino zniszczyło, tylko frontalny zamach władzy na wolność, zaglądanie ludziom do łóżek, zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci bez głowy z jednoczesnym tolerowaniem pedofilii wśród księży. Pomysł, że to Netflix jest winny temu, że młodzież zaczęła się buntować, jest tak samo sensowny jak stwierdzenie, że na PiS i prezesa głosowali fani Krzyżaków, słynnego filmu Krzyżacy, fani trzeciej części Ojca Chrzestnego, Chłopców Sferajny, czy wojny polsko-ruskiej z Borysem Szycem. Na partię Ziobry ci, którzy pamiętają Czterech Pancernych i Prawo Bronxu z De Niro. Na Gowina, no oczywiście fani Pretty Woman i serialu The Crown o księżnej Dianie. Głosy na PSL to z pewnością wina filmu Sami Swoi i Niemamocnych. Głosy na stare SLD i Partię Zielonych to pokłosie filmów Pulp Fiction i Seks Misja. Powstanie Konfederacji to z pewnością efekt uboczny filmów dokumentalnych o życiu Hitlera, Korwina Mikke i Wejścia Smoka z Bruce'em Lee. Na Platformę Schetyny głosowali z pewnością widzowie Shreka oraz filmów Pierwszy Milion, Wabank i Dirty Dancing. A na mniejszość niemiecką głosują na Śląsko-Opolskim zawsze po obejrzeniu stawki większej niż życie. Skoro kino ma tak kolosalny wpływ na nasze poglądy i postawy, to wykorzystując tęczową modę, władza powinna działać bardziej podstępnie i w sposób wysoce bardziej wyrafinowany, czy tam wykwintny. Na przykład zrobić film o dzielnych działaczach dobrej zmiany, z których jeden jest gejem, ale to ukrywa. A nie, zaraz, chwileczkę, to chyba się dzieje. No, zresztą, nieważne. Proszę Państwa, i dalej pozostajemy w klimacie filmowym. Wielka afera jest o serial Osiecka w TVP, czyli Agnieszka Osiecka u Kurskiego. O tym serialu napisali już wszyscy. Najbardziej ostro chyba Tomasz Raczek, określając ten serial jako szarlotkę na obrzyganym talerzu. Przy czym szarlotką jest poetka, a obrzyganym talerzem TVP. No jak zwykle przy tego typu filmowych produkcjach jedni są zachwyceni, inni sceptyczni. Wielu uważa, że zmarnowano świetny temat, jakim jest życie i twórczość Osieckiej i że autorka piosenek, których słuchała cała Polska, zasługuje na dzieło bardziej wyrafinowane. Inni podkreślają świetną grę aktorów i doceniają fakt, że wreszcie pisowska TVP poświęciła pieniądze na hołd dla prawdziwej i wartościowej kultury. To przecież niezwykle zastanawiające, że propagandowa stacja, która od rana do wieczora żywi się opluwaniem elity, robi film o elicie kulturalnej i to głównie z czasów PRL-u. Zwrócił uwagę na ten paradoks Michał Ogórek w swoim felietonie w tygodniku Angora. Zdaniem Ogórka, gdyby nie ludzie, którzy zwykle w TVP są obrzydzani, czyli przedstawiciele elity kulturalnej i umysłowej, to TVP nie miałaby o kim zrobić serialu. Ten serial mógł być szokiem i pewnie był dla stałych widzów TVP, karmionych na co dzień partyjnym przekazem dnia, w którym niezwykle ważnym elementem zohydzania wrogów jest kopanie artystów i wyśmiewanie elit. Szerokim szokiem dla nich mógł być także dla całej prawicy i kościoła właśnie ten serial, bo oto bohaterką tego serialu, serialu narodowych mediów, jest zmieniająca ciągle facetów i nadużywająca alkoholu, omijająca kościół z daleka, frywolna poetka. No po prostu skandal. Pamiętam, jak przed laty przedstawiciel prawicowego Talibanu, publicysta Gazety Polskiej, autor bloga o Jezusie, współczesny Savonarola, Robert Tekieli, głosił mądrości w stylu, że nie chciałby żyć w Polsce, w której byłaby ulica imienia Agnieszki Osieckiej. No, tymczasem Osiecka ma nie tylko własną monetę wybitą przez Narodowy Bank Polski, dwa pomniki, jeden w Warszawie, drugi w Opolu, płaskorzeźbę uliczną w Łodzi, jest także patronką licznych szkół, ale ma mieć także swoją ulicę i to gdzie? W Białymstoku. A przede wszystkim ma o sobie serial. No, dla Tekielego i kolegów musiał być to spory szok. W serialu przewija się przecież cała gama niezwykle ważnych dla polskiej kultury postaci, takich jak Kalina Jędrusik, Elżbieta Czyżewska, Olga Lipińska, Hanna Bakuła, Anna Szałapak, Maryla Rodowicz, Bogumił Kobiela, Zbigniew Cybulski, Marek Chłasko, Jerzy Andrzejewski, Wojtek Frykowski, Jeremi Przybola, Daniel Pasent, Piotr Szynecki i wielu, wielu innych. To przecież przedstawiciele tak wzgardzonej przez Tekielego elity kulturalnej PRL i III RP. Teraz dla wyrównania proporcji Jacek Kurski będzie musiał zamówić serial o Tekielim, Sakiewiczu, matce Kaczyńskiego albo o chłopakach z ONR. Przyznam, że mnie ten serial wciągnął i tylko dla niego przełączałem się na TVP. Brakowało mi w serialu ducha twórczości i ducha takiego szaleństwa, jakim emanowała Osiecka. O twórczyni głównej roli była niestety poniżej urody oryginału. Raził pewien schemat pokazywania postaci, ale mimo tych wad uważam, że to i tak najlepiej wydane pieniądze z abonamentu TVP od ponad 5 lat. Nie na propagandową szczujnię i nie na tandetę disco polo, ale na opowieść o polskiej kulturze. A teraz na zakończenie kilka takich szybkich strzałów. Nie wiem, czy Państwo pamiętają takiego posła Janusza Kowalskiego. To jest dość ważny ministrant w partii Ziobry. No jakiś czas temu on krzyczał weto albo śmierć przy okazji przyjęcia czy nieprzyjęcia budżetu przez Unię Europejską. No weta nie było, a Kowalski nadal żyje. No po prostu cud. Ale Kowalski teraz ma nowy okrzyk i woła: tu jest Polska. Tu jest Polska, jakby sam chciał siebie przekonać. No co najmniej połowa Polaków jest sceptyczna do hasła "tu jest Polska", bo uważa, że już mamy Białoruś. Teraz trochę temat może muzyczny. Znana z popowych, przed chwilą była na antenie Halo Radia fantastyczna Maria Peszek, którą oczywiście pozdrawiamy i zachęcamy do wysłuchania audycji i wywiadu z tą artystką, ale teraz będzie o Margaret. Znana z popowych piosenek Margaret, Thank You Very Much, taki był słynny jej przebój, ale ona już nie chce być, ogłosiła w mediach, że nie chce być słodka i różowa, zmienia front i zostaje, uwaga proszę Państwa, królową radykalnego kobiecego hip-hopu. W wywiadach wyznaje, że uwielbia słowo na K, to brzydkie słowo, na K, to, i to nie jest słowo Kaczyński, chodzi o słowo, które w łacinie znaczy zakręt, i że lubi narkotyki. No, jako stary rockman powiem Państwu, że jestem zachwycony i życzę pani Margaret powodzenia. Zastanawiam się tylko, czy na fali radykalizacji nie ulegnie tej modzie także Edyta Górniak, która nagle porzuci piosenki o miłości i zacznie rapować o szczepionkach i rzucać słowami na K. Z okazji Święta Zakochanych, a mieliśmy walentynki w minionym tygodniu, prezes Kaczyński ujawnił swoją wielką miłość. Tak, tak, proszę Państwa, ujawnił wielką miłość. Proszę Państwa, no był to naprawdę historyczny moment. Okazało się, że prezes na pierwszym miejscu kocha władzę. Na drugim miejscu kocha rządzenie, a na trzecim kocha władzę. Proszę Państwa, no też w tym mijającym tygodniu poluzowano nam przepisy i dzięki temu, że w hotelach już możemy oficjalnie się meldować, a także no możemy zjeżdżać na, są otwarte stoki narciarskie, doszło do najazdu turystów na Zakopane. I z okazji otwarcia stoków narciarskich i hoteli tłumy turystów zawitały do stolicy Tatr. No, wielu było mocno pijanych, nie tylko szczęściem, gości witali trzeźwi górale. No, zwykle bywało odwrotnie, także był to dosyć szok. Proszę Państwa, no, też z okazji walentynek odbył się koncert Zenka Martyniuka, i to gdzie? W Teatrze Wielkim w Łodzi. No i z tej okazji wielu melomanów było oburzonych, wielu fanów Mozarta było oburzonych. Jak to w takim pięknym Teatrze Wielkim w Łodzi wystąpił przedstawiciel disco polo? No a gdzie miał wystąpić? W Teatrze Małym? W kajaku? No wystąpił w Łodzi, no miał wystąpić w kajaku. A poza tym, kim jest ten Mozart? I jakie są, kto w ogóle pamięta Mozarta? I jaki jest jego stosunek do dobrej zmiany? Proszę Państwa, jest cały czas ostra zima. To wszyscy odczuwamy. W kilku miastach nadal trwa protest mediów. Wyłączono ciepłą wodę i prąd. I tym akcentem chciałem Państwu podziękować za wysłuchanie felietonu. Zapraszam za tydzień. No i oczywiście jak zawsze zapraszam na antenę Halo Radia.
Bardzo gorąco dziękujemy. Krzysztof Skiba, wszystkiego dobrego. Na zegarach za kwadrans 17. Razem ze mną Paweł Moskalewicz. Dzień dobry, Pawle. Witam cię serdecznie.
Witaj, Mariusz. Układam się Państwu.
Prezydent w końcu wyraził swoje niezadowolenie z tego, co się dzieje w Polsce. Poskarżył się na złe warunki narciarskie w Wiśle.
A cóż, między innymi o panu prezydencie, ale nie tylko o panu prezydencie, będę rozmawiał dzisiaj w Halo Komentarzach z moimi gośćmi, którzy w pierwszej godzinie będą Bogusław Chrobota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Natomiast w drugiej godzinie spotkają się z nami Jacek Wasilewski, medioznawca i politolog, a także Andrzej Stankiewicz z Onetu. Proszę Państwa, to jest znakomita okazja, ponieważ mało kto, tak jak Andrzej, zna meandry i tajniki polskiej polityki, więc na pewno uda nam się zajrzeć za kurtynę, uda nam się zajrzeć za kulisy. Zobaczymy, co się dzieje i co nas czeka. A to wszystko, proszę Państwa, już za 15 minut. Polecam się i zostańcie z nami.
Paweł Moskalewicz, Halo Komentarze pod jego redakcją dziś. A my Państwu dziękujemy. My, to znaczy Agnieszka Jóźwik, która była wydawczynią dzisiejszych Halo Aktualności. Paweł, który realizował. Mariusz Rokos, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.